I o wybory, ale też o sytuację w służbie zdrowia, w ochronie zdrowia. Będziemy pytać naszym gościem Katarzyna Sójka, poseł Klub Parlamentarny Partia Prawo i Sprawiedliwość, była minister zdrowia. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Sondaż z dziś. Większość Polaków żąda ustąpienia i odwołania aktualnej minister zdrowia, pani Jolanty Sobierańskiej-Grędy. No ale może zmienimy wszyscy jako Polacy zdanie po tym, jak we wrześniu pojawi się pakiet ustaw, które wczoraj zapowiadał Donald Tusk na Radzie Ministrów.
No, panie redaktorze, myślę, że zdania nie zmienimy. Pani minister od roku tak naprawdę nie przedstawiła żadnej propozycji poważnej reformy, reformy takiej systemowej, dużej reformy, bo taka jest dzisiaj potrzebna, która jakby zawiera kilka obszarów do zreformowania. Natomiast te wczorajsze propozycje, one dotyczą tak naprawdę w głównej mierze zarobków lekarzy i na tym dzisiaj rząd Donalda Tuska się skupia. Mówimy o zarobkach, bo oczywiście słyszymy w przestrzeni publicznej sporo informacji o różnych przypadkach wielotysięcznych, wręcz milionowych o zarobkach lekarzy. Oczywiście ja uważam, że jest sporo elementów do uporządkowania również w tej sferze, bo część lekarzy chociażby zarabia te ostatnie przypadki, zarabia procent od umowy, duże pieniądze, ale też część lekarzy robi to nieuczciwie, jak przykład pana Kacprzyka, który do dzisiaj nie został w żaden sposób przesłuchany, a sam z własnej woli oddał w sposób oszukany zarobione pieniądze w szpitalu południowym, oddał 500 000 złotych przewertowaniu kilku czy kilkudziesięciu faktur, które nieuczciwie wystawił. I szanowni państwo, oczywiście, że te elementy wymagają reakcji, nie mam wątpliwości, choć też trzeba zawsze pamiętać, że ktoś te umowy z tymi lekarzami na takie sumy podpisuje i są to zazwyczaj organizatorzy czy zarządzający szpitalami, prezesi czy dyrektorzy, godzą się na takie warunki z jakiegoś powodu. Więc to jest element jakby ważny, ale nie kluczowy w systemie ochrony zdrowia i trzeba zawsze podkreślać, bo myślę, że dzisiaj Donald Tusk bazuje na jednej rzeczy, która jest bardzo nieuczciwa, na tym, że zrzuca odpowiedzialność właśnie na lekarzy, przerzuca uwagę na lekarzy, na ich zarobki, a trzeba podkreślić, oczywiście lekarze zarabiają dzisiaj w Polsce dobrze, natomiast ta część tych nieuczciwych zarobków, tych bardzo wysokich zarobków, ona dotyczy mniejszości lekarzy. Większość lekarzy pracuje uczciwie, martwi się o swoich pacjentów, pracuje z myślą o swoich pacjentach i ta część, większa część lekarzy nie jest odpowiedzialna za to, co dzieje się w systemie zdrowia. Co więcej, myślę, że te wielkie zarobki również w dużej mierze nie przyczyniają się do tego, jak wygląda dzisiaj ochrona zdrowia. Pani minister, jeszcze tylko dodam, Sobierańska-Grenda, która od roku już piastuje swój urząd, ona też nie zaproponowała, nie reagowała na te sytuacje, które pojawiały się, na te sygnały, które pojawiały się, które trzeba było w jakiś sposób zaopiekować, zreformować od wielu miesięcy, a nawet ostatnio lat. Ona w żaden sposób nie przedstawiła niczego konkretnego, co miałoby rzeczywiście w sposób zasadniczy zmienić funkcjonowanie i wpłynąć na stabilizację elementów finansowych systemu ochrony zdrowia. Więc myślę, że summa summarum we wrześniu wcale nie będziemy zadowoleni, tylko po prostu będzie nasza uwaga społeczeństwa, pacjentów przerzucona na zarobki lekarzy, a to jest bardzo niebezpieczne, bo ja słyszę, że ostracyzm w społeczeństwie w stosunku do lekarzy wzrasta i taki pewien dyskurs, pewne jakby narzekanie na lekarzy, pewna krytyka, bardzo duża krytyka, nie zawsze słuszna, zaczyna bardzo mocno funkcjonować, a uważam, że to jest bardzo niebezpieczna droga do tego, żeby stracić zaufanie, a między pacjentem a lekarzem w procesie terapii, leczenia zaufanie jest niezwykle istotne.
jest istotne w tej chwili, to zachowanie jest nadwątlone, chyba też z winy trochę samych lekarzy, no bo te zarobki i ta chciwość wielu osób, na przykład pani poprzednik, minister Szumowski, też tak jak pani lekarz twierdzi, że deklaruje, że jako kierownik kardiologii zarabia, tam pada kwota 15 tysięcy brutto, to już taka pensja wysoka, ale zupełnie wyobrażalna dla większości pewnie Polaków, większość zarabia mniej, ale nie wielokrotnie mniej, natomiast niektóre zarobki po parę milionów rocznie budziły, czyli ponad, grubo ponad 200 tysięcy miesięcznie budziły duże wątpliwości. Ten limit wprowadzony cokolwiek zmieni, to jest limit, który faktycznie zetnie te kominy płacowe.
Myślę, że ten limit nie zetnie tych kominów płacowych, bo
dlaczego?
Jest też była też propozycja stawki 240 chyba złotych na godzinę. I ja uważam, że mówienie i limitowanie no, może być w pewien sposób niebezpieczne, ale przede wszystkim daje większe możliwości i brak konkurencji, a w zasadzie w ramach negocjacyjnych bardzo duże możliwości daje prywatnej ochronie zdrowia, jeżeli chodzi o zarobkowanie. No bo proszę sobie wyobrazić, że lekarz, szpital ma limit 240 zł na godzinę. W ogóle nie wyobrażam sobie, w jaki sposób ma być różnicowanie tutaj przy takim limicie lekarzy, którzy mają większe doświadczenie, mniejsze doświadczenie, którzy mają specjalizację, którzy nie mają specjalizacji, którzy na przykład w ciągu tych 2 godzin opiekują się, nie wiem, 3 pacjentami, ale albo na przykład inny lekarz porównanie ma pod sobą, ma do zaopiekowania na przykład oddział z 30 łóżkami i 30 pacjentami. Więc uważam, że tutaj może być dużo nieścisłości i problemów z tą stawką, no ale nie wiem z jakich powodów premier i pani minister tutaj w tak bardzo odnosi się tylko i wyłącznie do tego. Natomiast uważam, że 240 zł na przykład za godzinę, taka stawka, to jest świetny punkt wyjścia do negocjacji poprzez prywatnych świadczeniodawców, bo wystarczy, że on ma, prywatny świadczeniodawca w takiej sytuacji ma bardzo łatwe pole do popisu, do tego, żeby dobrze negocjować z najlepszymi lekarzami i dawać im stawki wyższe, zdecydowanie wyższe, które będą i tak dawały całkiem niezły zarobek danemu świadczeniodawcy prywatnemu, natomiast będą pomagały im wyławiać najlepszych specjalistów z wielką łatwością, bez żadnej konkurencji. Wydaje mi się, że to jest w pewien sposób niebezpieczne i też trzeba powiedzieć, że te, nie wiem, no może to jest 20, może 20% około tych takich nieproporcjonalnych zarobków przez lekarzy, w pewnym sensie w mojej ocenie nieuczciwych, ale tutaj trzeba też podkreślić, że ktoś te umowy podpisuje. Ktoś jest po stronie dyrekcji szpitali, zarządu szpitala, który po prostu godzi się na takie warunki i, no i to nie jest jakby wina tylko i wyłącznie lekarzy, ale ktoś na to wszystko pozwala w systemie.
No właśnie, kto pozwala i dlaczego ta nie idzie się na zmianę systemu, tylko na takie pudrowanie, bo wydaje się, że ta decyzja, no to nie jest zmiana systemu, zmiana wycen, zmiana tego, jak krążą pieniądze, tylko trochę takie mechaniczne przycięcie płac. Niektórych zresztą też do poziomu no, takiego wysokiego, no bo prawie 80 tysięcy miesięcznie, no to znacznie więcej niż zarabia pewnie wielu lekarzy.
Tak, to jest wysoki poziom, natomiast tutaj nie mamy takich ważnych elementów. Czy to będzie dotyczyło możliwości zarobkowania na wielu godzinach, czyli ktoś na przykład jest 300 godzin, dyżuruje w ciągu miesiąca, czyli poświęca dużo czasu, prawie 2 etaty. I czy to dotyczy tego, czy te 80 tysięcy dotyczy tylko i wyłącznie jednego etatu? Czy on ma dotyczyć te 70 czy 80 tysięcy? Czy ma dotyczyć kogoś, kto jest bardzo wykwalifikowany, jeździ po świecie i robi bardzo precyzyjne operacje, jest wybitnym specjalistą, czy ma dotyczyć może kogoś, kto jest Dawidem Kacprzykiem i pracuje bez specjalizacji na SOR-ze i bierze odpowiedzialność za funkcjonowanie całego SOR-u w wielkim szpitalu w Warszawie, szpitalu południowym. No oczywiście, dlatego ja uważam, że tutaj jest mnóstwo nieścisłości i tak jak pan powiedział, to jest pewne pudrowanie, sfokusowanie uwagi właśnie na lekarzach, stażach, na ich zarobkach, na tym, by ten właśnie ostracyzm, by ta złość była przerzucona w kierunku lekarzy. Złapano, ujawniono i bardzo dobrze, że ujawniono pewną część nieuczciwości, pewną część nieprzyzwoitych zarobków. W mojej ocenie forma zarobkowania umowy od procedury, którą podpisują lekarze ze szpitalami, szpitale się na to godzą, lekarze się na to godzą na duże pieniądze. Oczywiście, że to dobrze, że ujrzało światło dzienne, ale uważam, uważam, tak jest po prostu, że nie rozwiązuje to podstawowego problemu finansowania ochrony zdrowia, wycen świadczeń, elementów właśnie nadzorczych, które miałyby to wszystko uporządkować, no i też nie rozwiązuje nadal problemu elementu nieuczciwości polegającej na dyżurowaniu w dwóch różnych miejscach, tej teleportacji takiej, kolokwialnie mówiąc, lekarzy i zarobkowania w dwóch oddziałach jednocześnie w tym samym czasie. Powinien być też propozycja pewnego tachografu czasu pracy, czyli takiej informacji dla szpitali, żeby lekarze nie mogli oszukiwać, ale chcę zauważyć jeszcze jedną rzecz, no bo jeżeli lekarz pracuje w dwóch różnych oddziałach jednocześnie, no to szpital powinien, któryś z tych szpitali powinien się zorientować, że w danym momencie nie ma lekarza w pracy, tylko być może jest gdzieś indziej, że nie ma po prostu pracownika na stanowisku pracy, a mimo to temu lekarzowi za to brak usługi, brak świadczeń płaci się.
To pytanie teraz, jak to się będzie realizować w tym takim najbardziej dojmującym elemencie ochrony zdrowia, czyli takich zupełnych afer jak Szpital Południowy, który jest symbolem. Wczoraj Rafał Trzaskowski mówił, że no, to się nie może powtórzyć, że tych patologii było znacznie więcej.
Panie redaktorze, na przykładzie Szpitala Południowego wiemy o kolosalnych zarobkach młodego lekarza, który w jakiś sposób nieuczciwy też zarobkował, bo oddał pewną część pieniędzy, więc się przyznał do tego. Ale panie redaktorze, to jest doskonały przykład, że te zarobki lekarzy w niektórych przypadkach, bo domyślam się, że nie we wszystkich, ale w niektórych, są uzależnione od pewnych koligacji, od pewnych znajomości, od pewnej, w Szpitalu Południowym domyślamy się, że od pewnego partyjniactwa, bo cały szpital, cały zarząd szpitala, dyrekcja szpitala to członkowie Platformy Obywatelskiej. Jednostką organizacyjną jest miasto Warszawa, czyli Platforma Obywatelska. W szpitalu pracuje czynny działacz, bardzo aktywny działacz Platformy Obywatelskiej, lekarz dr Kacprzyk, i ktoś mu po prostu na tą nieuczciwość pozwala, czyli jest to pewna taka obopólna zgoda na to, żeby ktoś zarabiał bardzo dużo, żeby wyciągać, kolokwialnie mówiąc, kasę ze Szpitala Południowego. No i widzimy jakby kontynuację. Panie redaktorze, potwierdzeniem tego, że jest to partyjniactwo, że to są partyjne układy Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej, potwierdzeniem tego jest to, że dzisiaj służby państwa pod nadzorem rządu Donalda Tuska, Koalicji Obywatelskiej, do dzisiaj nie przesłuchują tego młodego człowieka w tej sprawie. Dzisiaj ścigany, dzisiaj nękany jest sygnalista dr Emil Jędrzejewski, który wyjawił elementy tej całej sprawy, który pojawił się również w prokuraturze, który złożył swoje oświadczenie na temat różnych elementów Szpitala Południowego, i dzisiaj on jest nękany. To wobec niego dzisiaj, po roku czasu, po kontroli rok temu, Narodowy Fundusz Zdrowia dzisiaj, rok później, składa jakieś tam zawiadomienie prokuratury, po prostu zastrasza. Jednym słowem, ci, którzy odzywają się, są zastraszeni. Natomiast doktor Dawid Kacprzyk, doktor, lekarz, młody chłopak, który ledwo co skończył studia, który dopiero co chyba zaczął specjalizację, który naprawdę dopiero uczy się zawodu, który powinien mieć swojego opiekuna, który go prowadzi, który go wspiera, który dba również, opiekuje się jego pacjentami, wdraża młodego lekarza i go uczy. No i ten młody chłopak od prawie 40 dni nie zostaje w ogóle w tej sprawie przesłuchany. Dla mnie tylko jedno Przychodzi jedna rzecz do głowy. Jaką wiedzę ma ten chłopak na temat struktur, na temat być może saloniku VIP, na temat różnych polityków Platformy Obywatelskiej, że dzisiaj po prostu jest chroniony przed Platformą Obywatelską, że dzisiaj nie jest przesłuchany, a nękani są ci, którzy o nieprawidłowościach donoszą. To naprawdę czarny scenariusz, pewna forma dzisiaj uciszania tych, którzy mają odwagę wychylić się i powiedzieć o nieprawidłowościach, donieść, być sygnalistami o pewnych nieprawidłowościach w systemie. Oni są nękani, a swoi ludzie, tak jak doktryna Neumanna, funkcjonuje chyba do dzisiaj w Platformie Obywatelskiej cały czas, że swoi ludzie pomimo nieuczciwości są chronieni i nie są do dzisiaj przesłuchani. Również zdaje się, że ten kierownik prosektorium do dzisiaj też nie został przesłuchany.
To prawda, chociaż udało się, że jeden lekarz, który brał udział w tym dziwnym przypadku badania zwłok tej dziwnej sekcji, po prostu stracił pracę w innym zakładzie. To już trochę tutaj kończąc, zmieniając wątek dzisiaj.
Po interwencji chyba po pana interwencji. Posła Cieszyńskiego.
Tak
no, to
jest.
Trzeba podkreślić, bo dopiero interwencje powodują, że ktoś gdzieś próbuje chronić całe środowisko i jakieś ruchy robi, tak jak pan Trzaskowski, który zwolnił swoich zastępców, ale nie tego zastępcę, który zajmował się bezpośrednio właśnie i nadzorował szpitale południowe. No po prostu no, nie chcę się komentować tego, w jaki sposób funkcjonuje ten cały układ partyjny, polityczny wykorzystywania systemu ochrony zdrowia w Warszawie.
Jak to też politycznie, bo będzie się rozgrywać dzisiaj przed KPRM-em był Przemysław Czarny, który pokazywał i licznik hańby, ale też elementy związane z całym procesem skandalu w Szpitalu Południowym. Na ile taki polityczny nacisk jeszcze ma sens, bo wydaje się, że ta afera była i przeszła. Dawid Kacprzyk przesłuchany nie został, znikł. No, sprawa powoli przestaje ludzi interesować.
Panie redaktorze, ta sprawa, oczywiście nagłaśnianie jej ma sens i takie konferencje im są potrzebne, bo jeśli zrezygnujemy z tych konferencji, to zwyczajnie Platforma Obywatelska poukłada sobie wszystko tak jak było i wróci do swoich schematów funkcjonowania, takich jak właśnie w Szpitalu Południowym. Podobna sytuacja była w Kłodzku, czy dzisiaj wiemy, co się wydarzyło, co się dzieje, czy jest ktoś rozliczony politycznie, jeżeli chodzi o aferę pedofilską w Kłodzku. Tak samo jest w Warszawie. Pan Kierwiński, włos z głowy mu nie spadł, pomimo że on jest odpowiedzialny za wszystkie struktury i wszystkich polityków Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, którzy są zainstalowani we wszystkich strukturach, spółkach, w radach nadzorczych, podległych partyjnie Platformie Obywatelskiej, no nikt nie został rozliczony, dlatego trzeba o tym mówić. No żyjemy w takim kraju, że dzisiaj służby funkcjonują właśnie w taki sposób, jak podany przykład pana Dawida Kacprzyka, któremu prawdopodobnie włos z głowy nie spadnie, bo jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Funkcjonuje doktryna Neumanna, że jak się jest w Platformie Obywatelskiej, to właśnie ten włos z głowy nie spadnie, a jednocześnie pewnie ten doktor ma bardzo dużą wiedzę i z tego powodu Platforma Obywatelska go chroni, żeby chronić swoich członków politycznych. No to jest bardzo czarny scenariusz i niebywały, moim zdaniem, skandal, ale przede wszystkim przypomina to najgorsze czasy komuny i właśnie taki sposób funkcjonowania aparatu państwa.
To na koniec zapytam o to, co Prawo i Sprawiedliwość będzie proponować, bo coś się pojawiło, ale całościowego systemu naprawy ochrony zdrowia. No, w zasadzie żadna partia nie przedstawiła, opozycyjna. Chyba najbliżej jest Konfederacja, która no, proponuje ten system wzorowany trochę na niemieckim, czyli różne konkurujące ze sobą podmioty, coś na kształt polskich kas chorych, chociaż one działały regionalnie, a tu mają działać na terenie całej Polski, różne ośrodki zdrowia konkurować o kontrakty z NFZ-u.
No, to jest jakaś propozycja, panie redaktorze. Natomiast ja sobie myślę, że sama Narodowy Fundusz Zdrowia w tej formule, jakiej teraz jest, gdyby zwyczajnie pracował tak, jak powinien pracować, to pewnie część patologii by nie występowała. Przecież Narodowy Fundusz Zdrowia dzisiaj ma wszelkie dane, na podstawie których może wyciągać wnioski, może analizować, może przeprowadzać kontrolę, tylko po prostu musi chcieć. No, jeżeli prezes NFZ-u zrobił kontrolę rok temu, a dzisiaj, kiedy sprawa Szpitala Południowego ujrzała światło dzienne dopiero dzisiaj, jakieś zawiadomienia próbuje donosić do prokuratury, to świadczy o tym, że albo po prostu robi to na polityczne zlecenie dzisiaj, albo po prostu nie zareagował rok temu. No, trzeba odpowiedzieć sobie na to pytanie. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość przede wszystkim mówi w ostatnim czasie o pewnej formule rozdziału prywatnej i publicznej ochrony zdrowia, bo tam też jest bardzo dużo patologii. No, myślę, że wszyscy niestety to znają, że czasem, żeby dostać się do szpitala na zabieg, po prostu najpierw idzie się do prywatnego gabinetu i ten prywatny gabinet jest przez lekarzy również wykorzystywany. To funkcjonowanie tego gabinetu jest skoligacone i bardzo powiązane z funkcjonowaniem w publicznej ochronie zdrowia, więc to jest jeden z elementów właśnie pewnej formy działania na styku prywatnej i publicznej ochrony zdrowia. Tam podjęcia pewnych działań, które miałyby rozdzielić w jakiś sposób to funkcjonowanie. To jest jeden z elementów. Na pewno rozwój cyfryzacji, który miałby pomóc tutaj w uporządkowaniu kolejek. Niestety Prawo i Sprawiedliwość zrobiło w tym kierunku bardzo dużo. Niestety obecny rząd, ani minister Leszczyna, ani Grenda przez 3 lata tak naprawdę nie rozwinęły e-rejestracji i nie dokończyły tego, co Prawo i Sprawiedliwość w cyfryzacji, w ochronie zdrowia zrobiło i zaproponowało i przygotowało do dalszych prac. To jest kolejny element. Na pewno element również tutaj w kwestii zarządczej szpitali, bo dzisiaj nawet na przykładzie tych umów od procedury widzimy, w jaki sposób funkcjonują szpitale i w jaki sposób podejmują decyzje, które są również w jakiejś części właśnie, jak słyszymy, patologiczne. Więc kwestia zarządcza szpitali. Kiedyś była taka propozycja za czasów pana ministra Niedzielskiego z umowy o Agencji Rozwoju Szpitalnictwa, która miałaby w jakiś sposób, właśnie w uporządkowany sposób, wspierać i nadzorować szpitale. Więc tych elementów jest co najmniej kilka, które trzeba złożyć i na ich bazie wypracować system. Ale dane ma dzisiaj Ministerstwo Zdrowia. Ma wszelkie narzędzie do tego, żeby właśnie taką propozycję przedstawić. Natomiast dzisiaj skupia się tylko i pokazuje się wysokie liczby zarobków lekarzy, żeby opinię publiczną po prostu z ich uwagę sfokusować na lekarzach, na ich zarobkach, odciągnąć uwagę od prawdziwej, porządnej, być może i drastycznej, być może i trudnej reformie ochrony zdrowia, bo tego się dzisiaj w tym rządzie nie proponuje. Także wrócę do tego, po prostu nic się nie wydarzy do września, do pierwszego pytania pana redaktora wrócę, nic się nie wydarzy do września 2026 roku. Żadna reforma nie zostanie podjęta. Pani minister tylko chodzi i mówi, że ludzie się cieszą, czyli po prostu opowiada bajki, opowiada ludziom okrągłe słowa razem z panem premierem. Mówi się to, co chciałoby się usłyszeć. Robi się jedną ręką piękne zdjęcia na portale społecznościowe, a drugą ręką zwyczajnie ten rząd dusi pacjentów. Na przykładzie chociażby Szpitala Klinicznego w Łodzi, w którym pacjenci są odsyłani i nie są kwalifikowani do leczenia nowotworów. Zwyczajnie
Tak,
pacjenci
jak to?
onkologiczni otrzymują informację, że mają się zgłosić w 27 roku. No to jest, panie redaktorze, tragedia. A pani minister wychodzi i się uśmiecha i mówi, że pacjenci się cieszą i że jest dobrze.
No, o czym mówiła Grażyna Sójka, była minister zdrowia, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję serdecznie,
Do
panie redaktorze.
zobaczenia,
Dobrego dnia.
do usłyszenia.